Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinch. I Państwu będę teraz mówił o sprawach śmiertelnie poważnych, bo w sprawie śmiertelnie poważnej, i to zarówno dla Polski w najbliższej perspektywie, jak i dla Chin w znacznie dalszej perspektywie, ale bardzo realne, jestem o tym przekonany. Znaczy dla Chin, jestem przekonany, że dla Chin bardzo realnej. Mianowicie zagrożeniem samego bytu państwowego. Będę mówił o zagrożeniu bytu państwowego. W Polsce, jak powiedziałem, w przypadku Polski jest to rzecz absolutnie realna. W przypadku Chin realna już na teraz, na bardzo niedługo. Natomiast w przypadku Chin jest to sytuacja, która może się zdarzyć. Może się zdarzyć, powiedziałbym, bardzo nagle nawet. W dowolnym momencie. A na pewno będzie to zagrożenie się potęgowało. Mówię o zagrożeniu żydowskim. Można powiedzieć, że ja mam kota na punkcie tego. Tak, bo ja mam kota na punkcie Polski, na punkcie Chin. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że wprawdzie są głupcy, którzy twierdzą, że Izrael to jest w ogóle takie malutkie państewko, słabe, nic nie warte, ciągle ma kłopoty. I też jest tam wielka bzdura, to znaczy, że są to szabezgoje, którzy uważają, że trzeba wybić publici, tej głupiej publici z głowy jakiekolwiek zagrożenie żydowskie. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł, zacytuję Państwu cały artykuł z portalu W Polityce z dnia wczoraj, no tak, wczoraj. Nie wiem, co, jaki to dzisiaj jest. Czyli z wczoraj, czyli z 13. Nasz wywiad, profesor Wróblewski, / Ustawa 447 jest pierwszym krokiem, aby wszcząć działania przeciwko Polsce. Proszę Państwa, chodzi oczywiście o tą słynną ustawę, o której będzie tutaj szczegółowo mowa. Profesor Artur Wróblewski jest amerykanistą, więc wie, o czym mówi. Natomiast ja myślę, że ja jestem, no nie jestem ani profesorem, ani nie jestem uznawanym sinologiem. Ja po prostu jestem sinologiem amatorem i wiem jedno, ale z tego mojego amatorstwa wynika to, że ja wiem na pewno jedno. Ja się zajmuję Chinami 10 lat non stop, 12 godzin na dobę. I wiem, że Chiny wyglądają na bardzo spójne, bardzo groźne, bardzo potężne państwo. Natomiast ja wiem o tym również, że mają luki, mają szczeliny, mają w niektórych miejscach są słabe lub tak słabe, że można będzie je zaatakować. Mówię o tym możliwym ataku finansowym ze strony tak zwanych rynków finansowych od dawna. I odnoszę wrażenie, że to może się przejawiać w różny sposób. Ten atak, na pewno on nie będzie wyglądał tak jak w przypadku Polski i w przypadku Szwajcarii, jak to już miało miejsce. To będzie zupełnie inny atak na zupełnie innej płaszczyźnie, zupełnie inaczej wykonany, zupełnie innymi narzędziami. Ale mówię o... Tutaj w tym artykule jest przeprowadzona analiza tego, w jaki sposób to się robi. W jaki sposób Żydzi wywierają presję na inne państwa, w efekcie pozbawiając ich suwerenności. No dobrze, więc żeby nie, to o tym powiedziałem, żeby nie było wątpliwości, że to się zdecydowanie mieści, ta tematyka, polska tematyka mieści się w tematyce chińskiej, albowiem my mamy ze sobą naprawdę bardzo, bardzo wiele wspólnego. My, czyli Polacy i Chińczycy. Polacy już zostali zaatakowani przez żydostwo międzynarodowe. Chińczycy zostaną zaatakowani przez żydostwo międzynarodowe. Chociaż podejrzewam, że grunt już sobie przygotowują, czyli Żydzi w Chinach. No ale teraz wracamy do Polski. Wracamy do tego artykułu, cytuję. Ustawa o IPN to jest tylko pretekst, to jest lit, który nieszczęśliwie pojawił się w złym momencie zupełnie niepotrzebnie. To bzdura akurat. Spór wynika raczej z tego, że wpływowe środowisko żydowskie, lobbingowe, na przykład AIPAC, czyli American Israel Public Affairs Committee, następnie American Jewish Committee, Booth and Birth, czyli ta loża masońska, wydają się subtelnie inicjować naciski na Polskę, aby wypłaciła roszczenia i zwróciła mienia ofiarom Holokaustu, które już nie żyją. Mówi znawca prawa międzynarodowego, amerykanista z uczelni Łazarskiego, profesor Artur Wróblewski. Pytanie. Prezydent Donald Trump podpisał umowę 447. Panie profesorze, czy ustawa 447 jest niebezpieczna dla Polski? Profesor Wróblewski. Jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może stanowić początek pewnej procedury. Ustawa 447 jest niezbędnym elementem pewnej układanki. Jest pierwszym krokiem, który być może, żeby być może wszcząć dalsze działania przeciwko Polsce. Żeby? Być może. Mamy ustawę 447, ale przypomnę, że z efektem tego, że już 27 lutego 2017 roku przyjęto prawie identyczny do tego senackiego projektu z grudnia, projekt ustawy w Izbie Reprezentantów. Mam na myśli akt 1226. I teraz stwierdzenie redakcji, który pojawił się już przed rokiem. I teraz odpowiedź. Nie wiązał się on wtedy z nowelizacją ustawy o IPN ani z pomnikiem katyńskim, bo okoliczności te zaistniały później. To pokazuje, że mamy do czynienia z pewnym przemyślanym planem, który zaczął się już dawno temu i dotyczy wszystkich sygnatariuszy deklaracji terezińskiej z Czech z 2009 roku. 12 grudnia 2017 roku pojawił się projekt ustawy 447 przyjęty w Senacie Stanów Zjednoczonych. 24 kwietnia został on przyjęty ostatecznie przez aklamację w Izbie Reprezentantów. Ktoś od dawna zabiegał, żeby przyjąć takie prawo, chociaż w ścisłości zabiegi środowisk żydowskich w celu uzyskania rekompensat dla ofiar Holokaustu zaczęły się już na konferencji waszyngtońskiej w 1998 roku. Przepraszam. Pytanie, jakie rozwiązania prawne zawiera ustawa 447? Wskazuje ona, żeby Departament Stanu USA przyjął raport pokazujący Polskę i inne kraje wymienione w deklaracji terezińskiej, w jaki sposób wywiązują się z realizacji postulatów na rzecz odszkodowań i restytucji majątku ofiar Holokaustu. Deklaracja terezińska zobowiązała 46 wymienione w nich kraje, w tym Polskę, do uregulowania spraw majątkowych z ofiarami Holokaustu. Przypomnijmy, że w Terezinie powstał European Shoah Legacy Institute, który 24 kwietnia 2017 roku opublikował raport Holocaust Immovable Property Resolution Study, podobny do tego, który każe przygotowywać ustawa 447. Albowiem ustawa 447 obliguje Departament Stanu do przedstawienia raportu w ciągu 8 miesięcy. Od przyjęcia jej przed chwilą. Raport będzie w pewnym sensie powtórzeniem dokumentu z Czech. Być może dokument ten stanie się kluczowym elementem w procesie grillowania i naciskania na Polskę. Dlaczego pan tak sądzi? Na podstawie precedensów. W 1995 roku wpływowa organizacja lobbyingowa World Jewish Congress, czyli Światowy Kongres Żydów, złożył w sądzie w Brooklynie powództwo zbiorowe Class Lawsuit konsolidujące sprawy obywateli USA żydowskiego pochodzenia przeciwko bankom szwajcarskim. O co poszło? Światowy Kongres Żydów oskarżył banki szwajcarskie o kradzież depozytów złożonych przez Żydów ofiary Holokaustu. Wystąpił on w imieniu ofiar i imieniu ocalałych i domagał się od banków pieniędzy. Banki i rząd szwajcarski odparły zarzuty i nie chciały wypłacić odszkodowań. Pewnie sprawa zakończyłaby się niepowodzeniem, gdyby Światowemu Kongresowi Żydów i środowiskom żydowskim nie przyszedł w sukurs rząd amerykański. Rząd USA, podobnie jak w sprawie ustawy 447, stał się zatem częścią tej historii. Sprawa trafiła wówczas do specjalnej komisji do spraw banków i Izby Reprezentantów, którą prowadził kongresmen z Nowego Jorku Alfonso D'Amato. Podczas przesłuchań w komisji banki przedstawiły swoje stanowiska, a organizacje żydowskie swoje. Włączył się w sprawę również przedstawiciel rządu amerykańskiego za czasów prezydenta Clintona, podsekretarz do spraw handlu Stuart Eisenstadt, Żyd. Kiedy w sprawę zaangażowała się administracja amerykańska i pojawiły się groźby, naciski i groźby, rząd szwajcarski i banki zmieniły swoje stanowisko. Zorganizowano komisję kierowaną przez Paula Volckera, byłego szefa rezerw federalnych, która przeprowadziła audyt w bankach szwajcarskich i opublikowała raport. Proszę nie zapomnieć o tym, że rezerwa federalna to jest bank prywatny, bank żydowski. Sugeruję, jeśli ktoś nie wierzy, poczytać w internecie na ten temat. Sprawa, cytuję dalej, sprawa nabrała kolorów między innymi dzięki zeznaniom strażnika bankowego, który uciekł do Izraela, stwierdził, że widział niszczenie dokumentów o depozytach. Kluczową rolę w naciskach środowisk żydowskich z bankami szwajcarskimi odegrał wspomniany właśnie Stuart Eisenstadt, podsekretarz handlu i stanu w administracji Billa Clintona. W 2000 roku pomiędzy bankami szwajcarskimi a Światowym Kongresem Żydów zawarto ugodę. Banki wypłaciły w sumie 1 250 milionów dolarów organizacjom holokaustowym. Pieniądze trafiły do 500 000 osób. Czym teraz zajmuje się Stuart Eisenstadt? Zanim odpowiem na to pytanie, należy podkreślić pewien kontekst. W informacji prasowej Onetu o notatce z polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego 2018 roku, kilku miesięcy, która mówi o spotkaniu dyplomatów polskich z wysokimi przedstawicielami rządu amerykańskiego, możemy przeczytać, że grożono Polsce sankcjami, takimi jak wygaszanie wspólnych projektów wojskowych i zamrożenie kontaktów na najwyższym szczeblu, jeśli nie wycofamy się z nowelizacji ustawy o IPN i nie uporządkujemy innych rzeczy. Pod terminem inne rzeczy należy zapewne rozumieć załatwienie roszczeń żydowskich. Strona amerykańska na spotkaniu wówczas reprezentowała doradczyni wiceprezydenta Mike'a Pence'a Molly Montgomery, szef Departamentu do Spraw Europy i Eurazji Wes Mitchell, który tak naprawdę kreuje amerykańską politykę wobec Europy i Azji, oraz Thomas Jesgerdy, dyrektor Biura do Spraw Holokaustu w Departamencie Stanu. Warto pamiętać, że pan Jesgerdy pracuje w tym samym budynku, co Wes Mitchell. W Departamencie Stanu jest jeszcze jedno podobne biuro dokierowanego przez pana Jesgerdy. Biura do Spraw Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu. Obecnie jest tam wakat, wcześniej kierowała nim pani Hanna Rosenthal. Zapewne Żydówka. Choćby z nazwiska to wynika. I tutaj pojawia się ciekawostka. Na stronie Departamentu Stanu można znaleźć informację, że doradcą Thomasa Jesgerdy jest Stuart Eisenstadt, czyli ten sam pan, który w latach 90. jako wysoki urzędnik w administracji rządowej pomógł wywrzeć skuteczny nacisk na Szwajcarów. Obecnie Eisenstadt jest współwłaścicielem prominentnej w Waszyngtonie kancelarii prawnej oraz członkiem wpływowej organizacji lobbyingowej, która w przeszłości pomagała na przykład premierowi Ehudowi Barakowi stworzyć koalicję rządową w Izraelu. Te związki personalne są wyraźne i nie wydają się pojawiać przypadkowo w kontekście zamieszania wokół naszego kraju, co źle wróży Polsce. Ktoś zmotywował Thomasa Jesgerdy, aby poszedł na spotkanie z urzędnikami naszej ambasady Waszyngtonie, aby wywrzeć presję. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się w przyszłości, że kancelaria Stuarta Eisenstata zajmie się sprawami roszczeń i restytucji na podstawie umowy 447. A krew mnie zalewa, szlak mnie trafia, łajdactwo najwyższego rzędu. To wszystko na razie. Zapraszam na część drugą. Dziękuję, do widzenia.